Więc moi drodzy, witam was serdecznie na pierwszym spotkaniu przymierza po wakacjach. I od razu zacznę od tego, że niedawno mieliśmy kongres nowej ewangelizacji na Ursynowie, drugi kongres ogólnopolski, pod tytułem Obudzić Olbrzyma. Kongres dotyczył parafii, jak ewangelizować parafii, ale ja, nawiązując do tego kongresu, do tego tytułu, chcę powiedzieć, że obudzić olbrzyma to znaczy obudzić wiarę w każdym z nas. Każdy z nas jest takim olbrzymem i gdy obudzimy wiarę w nas, wtedy dokonuje się równolegle takie obudzenie czy przebudzenie charyzmatów. Przebudzenie charyzmatów. Mam tutaj w ręku książkę, którą wielokrotnie przeczytałem i nią się posługuję. Może ją, kto z was ją ma? Przebudzenie charyzmatów. Serafino Falvo. To jest taka książka wydana przez Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi, Mocni w Duchu. Ona jest bardzo dobra, bo tutaj właśnie jest wszystko. Będziemy się tym posługiwali, ale nie tylko tym. Obudzić charyzmaty. Najpierw cóż, no słowo charyzmat, termin charyzma, grecki termin, oznacza źródło darów. Słowo charis, inaczej łaska, to łaska i radość Boża ukonkretnione w osobie, które stają się widzialne poprzez rzeczywiste zjawiska. I dlatego mówimy o charyzmat się ujawnia w nim, nie? W tym konkretnym człowieku. Przez zjawiska, przez jego zachowanie, przez jego funkcjonowanie, życie. Duch Święty objawia się darami tym, którzy z entuzjazmem żyć będą wiarą wyrażającą się w trosce o wspólnotę i zbawienie braci. Więc nie tyle będą troszczyć się o siebie, o jakieś swoje dobra, przyjemności, ale troszczą się o innych. A Duch Święty objawia się właśnie wtedy, gdy troszczymy się o wspólnotę, o Kościół i o zbawienie innych ludzi. W Nowym Testamencie słowo charyzmat, czy no, charis, występuje 17 razy, czyli 17 razy jest mowa o charyzmatach w różnych miejscach, ale może sięgniemy do Soboru Watykańskiego II, bo tak naprawdę Sobór Watykański II wydobył tą rzeczywistość charyzmatyczną Kościoła i w wielu dokumentach, w konstytucji dogmatycznej o Kościele, w wielu miejscach, czwarty punkt, dwunasty punkt, jeszcze w wielu miejscach, w dekrecie o apostolstwie świeckim, trzynasty, trzeci punkt, czytamy tam, ja będę czytał za katechizmem Kościoła katolickiego, bo w katechizmie też jest, mówiąc o Kościele, jest mowa o charyzmatach, ale to są, jest cytowany tutaj właściwie Sobór Watykański II. Charyzmaty, zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne, są łaskami Ducha Świętego bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi. Zostają udzielone w celu budowania Kościoła dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata. Widzicie, to jest jakby w pewnym sensie takie definicja jakby, że są to łaski udzielone, są bardzo różne, proste i nadzwyczajne, zwyczajne i nadzwyczajne charyzmaty. Służą Kościołowi i w celu budowania Kościoła. Budowania Kościoła nie jako budynku, tylko jako społeczności, wspólnoty. Dla dobra ludzi i ze względu na potrzeby świata. Na przykład charyzmat Matki Teresy z Kalkuty wychodzi poza granice Kościoła. Chodzi o świat, o najbiedniejszych z biednych. Ona nie pyta, czy jesteś katolikiem, jak leży ktoś na ulicy i umiera, jest głodujący. Nie pyta, czy jesteś katolikiem. Jak nie jesteś katolikiem, to nas to nie obchodzi. Ale w Indiach i w innych krajach zbiera wszystkich ludzi i troszczy się o wszystkich najbiedniejszych. Dalej czytamy. Charyzmaty powinny być przyjmowane z wdzięcznością przez tego, kto je otrzymuje, ale także przez wszystkich członków Kościoła. A więc wdzięczność i radość Kościoła. Są one rzeczywiście wspaniałym bogactwem łaski dla żywotności apostolskiej i dla świętości całego ciała Chrystusa, pod warunkiem jednak, że chodzi o dary, które prawdziwie pochodzą od Ducha Świętego i że były wykorzystywane w sposób w pełni zgodny z autentycznymi poruszeniami tego Ducha, to znaczy w miłości, będącej prawdziwą miarą charyzmatów. Ciekawe, miłość, prawdziwa miara charyzmatów. Mówi się, że miłość jest największym charyzmatem. Święty Paweł, gdy pisze w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian o charyzmatach, w 13 pisze o miłości. To jest to ukoronowanie. I mówi tam, gdybym mówił językami ludzi aniołów, a miłości bym nie miał, jestem niczym. Miłość jest jakby obecna we wszystkich charyzmatach. Ma być obecna. A więc z wdzięcznością przyjmujemy charyzmaty i one mają służyć dobru. Prawdziwie pochodzą od Ducha Świętego. Dalej, w tym sensie okazuje się zawsze konieczne rozeznawanie charyzmatów. Żaden charyzmat nie zwalnia z potrzeby odniesienia do pasterzy Kościoła i od podporządkowania się tym, którzy szczególnie są powołani, by nie gasić ducha, lecz by wszystko badać i zachowywać to, co dobre, by wszystkie charyzmaty w ich różnorodności i komplementarności współdziałały dla wspólnego dobra. A więc rozeznanie charyzmatów, należy to do pasterzy, papież, biskup i kapłani, mają współdziałać ze sobą, pewna różnorodność, komplementarność, tworzą pewną całość, jedni potrzebują drugich i to jest po prostu, to jest ważną rzeczą jest więc rozeznanie charyzmatów. Jest to piękna sprawa, służyć Kościołowi i właśnie w rozeznaniu, można powiedzieć, ujawnia się autentyczność charyzmatu. Człowiek, który mówi, że jest charyzmatykiem, a nie chce się poddać rozeznaniu, po prostu można mieć wątpliwości co do jego autentyczności. Moi drodzy, to Sobór Watykański II, Katechizm Kościoła Katolickiego. Odnowa charyzmatyczna zrodziła się właściwie w Kościele Katolickim. Od nowa mówię, bo charyzmaty zawsze były, ale pojawiła się od nowa jako zjawisko po Soborze Watykańskim II w 67 roku, a w Polsce w 77, czyli 10 lat trochę później, no. Bo to się tak rozprzestrzeniało. Początki były w Ameryce, w środowiskach, byśmy powiedzieli, intelektualnych, uniwersyteckich, a więc w środowiskach akademickich po prostu, to takie wspólnoty akademickie, że tak powiem, doświadczały Ducha Świętego i rozbudzenie charyzmatów. I nastąpiło wielkie ożywienie w Kościele przez odnowę charyzmatyczną, przez też powstawanie różnych ruchów, wspólnot, stowarzyszeń. Czym są charyzmaty? Są to dary duchowe, tak jak są dary fizyczne, materialne, mogą być, to są dary duchowe. Dla dobra całego Kościoła, szczególnie dla ewangelizacji. Początek to jest zesłanie Ducha Świętego. Pierwsze gminy chrześcijańskie. Gdy czytamy Dzieje Apostolskie pod tym kątem, to zobaczymy, moglibyśmy sobie na przykład podkreślać teksty, w których ujawniają się charyzmatyczne działania. Byśmy zobaczyli, że całe Dzieje Apostolskie to jest działanie charyzmatów, Ducha Świętego działanie. Mówi się, że Dzieje Apostolskie to jest Ewangelia Ducha Świętego. Widzimy to też w listach świętego Pawła. Korynt, wspólnota, którą założył Paweł, oni doświadczali tych charyzmatów, pisze o tym święty Paweł, posiadali je i stosowali w życiu. Dla pierwszych chrześcijan życie chrześcijańskie znaczyło życie charyzmatyczne. To się utożsamiało. Chrześcijanin to żył charyzmatycznie. Możemy sobie przeczytać ten krótki tekst, który właśnie mówi o charyzmatach, właśnie z listu do Koryntian. Czytamy takie słowa. Koryntian 12, 4, 11. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa. Drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha. Innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu. Innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu. Innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków, wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. A więc Duch Święty jest źródłem charyzmatów. To On rozdaje. On sam jest jakby obecny w charyzmatach. Ale za chwilę zobaczymy, bo tu mam taki dokument kardynała Siłenensa. Kardynał Siłenens był takim pierwszym opiekunem odnowy charyzmatycznej z ramienia papieża Pawła VI i bardzo dobrze się znał i powstały takie, można powiedzieć, opracowania, pewne dokumenty, które mówią o charyzmatach. I tutaj bardzo ciekawie czytamy takie ciekawe rzeczy. Że Duch Święty mieszka w Kościele jako ciągła pięćdziesiątnica, czyniąc Kościół ciałem Chrystusa. Duch mieszkający w Kościele i w sercach ludzi wierzących, jak świątyni, jest darem dla całego Kościoła. Duch Święty jest pierwszym darem dla całego Kościoła i najważniejszym. Wraz z Duchem zostały zesłane Jego dary, to znaczy charyzmaty. Duch i charyzmaty należą do Kościoła, ponieważ Kościół otrzymuje je i przyjął jako dary darmo dane. Trzeba o tym wiedzieć. Pełnia życia w Duchu, uczestnictwo w obfitości życia w Duchu jest powszechnym udziałem całego Kościoła, chociaż nie przyswojonym przez wszystkich w różnej mierze. Czyli, rozumiecie, my mamy przyswoić sobie. My na różne sposoby przyswajamy sobie, ale nie w tej samej mierze. Dalej. Duch dany całemu Kościołowi ujawnia się w służbie Kościołowi i światu. Zobaczcie, ujawnia się w służbie. To zresztą za chwilę tutaj wybrzmi taka bardzo ciekawa definicja charyzmatu. W tym sensie Duch i jego charyzmaty są nierozłączne, choć nie tożsame. Duch i charyzmaty są nierozłączne, choć nie tożsame. Chociaż charyzmat jest ujawnieniem się Ducha, nie jest on jednak samym Duchem. Charyzmat nie jest samym Duchem Świętym, ale jest ujawnieniem się Ducha. I tutaj dalej jest bardzo ciekawe powiedzenie. Charyzmat jest ujawnieniem się Ducha w funkcji posługiwania. Rozumiecie? Czyli człowiek posługuje i Duch Święty w tej posłudze się ujawnia. Duch Święty się w tej posłudze ujawnia. To jest bardzo ważne określenie. Wydaje mi się taka kapitalna definicja w pewnym sensie charyzmatu. Charyzmat jest ujawnieniem się Ducha Świętego w funkcji posługiwania. Dlatego też charyzmat jest skierowany raczej na zewnątrz dla służby Kościołowi i światu, a nie do wewnątrz ku doskonaleniu jednostki. Charyzmaty nas nie doskonalą. Chociaż może trochę też. Ponieważ duchy charyzmaty należą do samej natury Kościoła, jako dary darmo dane, niemożliwe jest, aby Kościół istniał bez któregokolwiek z nich. Bez ducha i jego charyzmatów nie ma Kościoła. Tak samo można powiedzieć, nie ma wspólnoty bez charyzmatów. W każdej wspólnocie są charyzmaty i trzeba nimi posługiwać. Stąd nie ma takiej grupy lub ruchu wewnątrz Kościoła, który mógłby pretendować do posiadania ducha lub charyzmatu w sposób wyłączny. Rozumiecie? My tylko mamy tu charyzmaty, a tam już nie ma. My tu. Każdy chrześcijanin jest charyzmatykiem. Tak to czytamy. Nie istnieje chrześcijanin bez charyzmatu. Każdy chrześcijanin jest charyzmatykiem. Bardzo często to podkreślałem w tym tekście właśnie to. Trzeba też powiedzieć, że charyzmaty są niezliczone. Za chwilę powiemy sobie o charyzmatach, ile ich jest, ale jest powiedziane, że są niezliczone, więc nie powiemy, ile ich jest. Otóż tak, trzeba wiedzieć takie rozróżnienie, że rozróżniamy tak zwane dary Ducha Świętego, ich jest 7. Na pewno je znacie, bo to przy bierzmowaniu, jak biskup wkłada ręce i modli się, to wymienia te wszystkie dary. Jest to dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, wiedzy, pobożności i bojaźni Bożej. Są to dary, które nas jakby usposabiają, czy przeobrażają, upodabniają do Chrystusa. To są dary Ducha Świętego. Charyzmaty natomiast są to dary, które są nam dane na zewnątrz. I w liście do Koryntian mamy 9 charyzmatów. I one są posegregowane w takie 3 kategorie. Tak jak człowiek, no właśnie ma takie pewne, bo to są charyzmaty w działaniu. Więc tak, pierwsza grupa to są charyzmaty słowa. No bo człowiek się posługuje, mówi, prawda? Słowo. I tak tutaj to są takie 3 charyzmaty. Dar języków, dar tłumaczenia i dar proroctwa. To są słowa. Charyzmaty słowa. Druga kategoria to są charyzmaty czynu. Działania, byśmy powiedzieli, nie? I to jest dar uzdrawiania, dar czynienia cudów i dar wiary. Ciekawe, dar wiary. No. Trzecia kategoria to są charyzmaty poznania, intelektu. I to dar rozeznawania duchów, dar mądrości słowa, dar mądrości właściwie, dar wiedzy. Dar wiedzy. 9 charyzmatów. Są inne teksty, które mówią również o charyzmatach. Na przykład u Efezjan 4:11 i święty Paweł wymienia tak, że są takie jakby posługi, bo to są charyzmaty, to są posługi. Posługa apostoła, pasterza, ewangelisty, nauczyciela i proroka. To jest już inne jakby, prawda? One się często pokrywają, tak? W liście do Rzymian w 12 rozdziale 3:18 jeszcze inne, już nie pamiętam, byśmy musieli zajrzeć do tekstu, ale możemy zobaczyć Rzymian 12:3-8. Jak sobie przeczytamy, zobaczymy, tam są też wymienione różne posługi, różne charyzmaty. Podobno u świętego Pawła w listach jego można wyliczyć 19 charyzmatów, ale kardynał Suenens mówi, że są jeszcze więcej jest charyzmatów. Jeszcze więcej jest charyzmatów. Są niezliczone charyzmaty, bo Duch Święty na różne sposoby działa przez nas po prostu i po prostu to się jakby objawia. Trzeba też powiedzieć o tym, że są tak zwane charyzmaty zbiorowe. Co to znaczy zbiorowe charyzmaty? Na przykład charyzmat wspólnoty danej. Czyli jest pewna wspólnota, grono ludzi, mają charyzmat, pewien sposób działania swojego istnienia w Kościele i swojej posługi. Na przykład ruch Światło Życia ma swój charyzmat. Światło Życie Oaza ma swój charyzmat. Kiedyś, pamiętam, rozmawiałem z takim oazowiczem i go chciałem przepytać. Chciałem zobaczyć, jak on się zna po prostu. Pytam go, jaki to jest charyzmat ruchu Światło Życie? No, jest to ruch liturgiczny. Liturgiczny, no. Ale co jest charyzmatem ruchu Światło Życie? I mu powiedziałem, wiesz, charyzmatem ruchu Światło Życie jest spotkanie. Był bardzo zaskoczony. Ale ja pamiętam, bo ja byłem. Ruch Światło Życia na kongregacjach rozeznaje. Tak. Spotkanie. Odnowa w Duchu Świętym. Przyznam się, że nie wiem, jaki jest charyzmat odnowy w Duchu Świętym. Tak samo neokatechumenat ma swój charyzmat. Związany z taką inicjacją chrześcijańską. Oni podążają w kierunku chrztu, który już mają. No właśnie. Woda życia ma swój charyzmat, czy nie ma? Ma. Tak. Każda wspólnota ma charyzmat. Tak. Jest to specyfika działania, istnienia, funkcjonowania, można powiedzieć, służby. Również są charyzmaty związane z życiem konsekrowanym. Tak jak na przykład wspólnoty powstają, no, Ruch Światło Życie, ksiądz Brachnicki. Odnowa w Duchu Świętym nie ma takiego założyciela, bo to było takie przebudzenie w środowisku, powiedziałbym, uniwersyteckim w Ameryce, ale na przykład neokatechumenat jest Kiko Arguello, Hiszpan, artysta. Każda, no, wspólnoty mają kogoś, kto rozpocznie, kto założy, zapoczątkuje i on nadaje pewną charakterystykę. W pewnym sensie jego charyzmat jakby się objawia potem we wspólnocie. Natomiast w zakonach również. Na przykład był święty Ignacy Loyola i założył jezuitów. I po prostu, no właśnie, oni są powołani do obrony i szerzenia wiary oraz doskonalenia dusz w życiu i nauce chrześcijańskiej. To są jezuici. Natomiast kapucyni, oni od świętego Franciszka pochodzą. Świadectwo życia ubogiego w braterskiej wspólnocie, praca wśród biednych materialnie i duchowo. No właśnie. Karmelici Bosi, życie kontemplacyjne i działalność apostolska, misje wśród narodów, naśladowanie i kult Najświętszej Marii Panny. Znaczy, wiecie, jest taka, u nas jest taki leksykon, ukazał się w Polsce ileś lat temu, gdzie są wszystkie zakony, żeńskie i męskie, i jak się otworzy konkretny zakon, to tam oni mówią, kiedy się założył, został założony ten zakon, przez kogo i jaki jest charyzmat. Musi być charyzmat. Jurku. Słucham. Tak, dobrze, słuchaj. Tak. Na przykład redemptoryści, głoszenie Ewangelii, zwłaszcza duchowo opuszczonym i ubogim poprzez misje i rekolekcje. To są akurat redemptoryści. To mówiłem o zakonnikach, a teraz o siostrach zakonnych, bo to tak patrzę tutaj na razie, a teraz patrzę w tamtym kierunku. Więc na przykład karmelitanki bose, służyć Kościołowi i sprawie zbawienia nieustanną modlitwą oraz życiem prowadzonym w samotności, milczeniu i ewangelicznym wyrzeczeniu. To Karmel, czyli siostry karmelitanki, nie? Loretanki, to jest ciekawe. Apostolstwo słowem drukowanym poprzez prowadzenie wydawnictwa, apostolstwo wychowania, nauczania oraz służbę ubogim. No. One drukują, mają drukarnie swoje. I założył je ksiądz Kłopotowski, który to tak zainicjował. Miał drukarnię i zgromadził wokół siebie dziewczęta i tak powstała po prostu rodzina loretańska, nie? Niepokalanki. Mamy niepokalankę w naszym towarzystwie, tylko od nas pochodzi taka jedna. Szerzenie Królestwa Bożego przez wychowywanie i nauczanie dzieci, młodzieży w duchu Ewangelii. Oni prowadzą szkoły, przedszkola i tak dalej. No właśnie. Redemptorystki. Być żywą pamiątką miłości, jaką Bóg Ojciec umiłował każdego człowieka w Chrystusie Odkupicielu. Więc każdy zakon ma swój charyzmat i jest ten jakiś założyciel, który zapoczątkował i to potem oni pielęgnują według tego charyzmatu, żyją i służą Kościołowi. Jak ma się dokonywać, bo jeżeli my mówimy o charyzmatach tu we wspólnocie, jak ma się dokonywać to przebudzenie charyzmatu? O co tu chodzi? Wiemy, czytamy Pisma Świętego Pawła. Paweł mówi: rozpal na nowo charyzmat Boży, który otrzymałeś przez włożenie moich rąk. Mówi do Tymoteusza. To znaczy, że Tymoteusz trochę chyba klapnął, przygasł, nie? Tak się zdarzać może i w naszym życiu. Na początku wspólnoty jest jakiś entuzjazm, zapał, zaangażowanie, a można tak troszeczkę, wiecie, się przyklapnąć. I dlatego potrzebne jest przebudzenie charyzmatu. To, że zaczęliśmy ten cykl w tym roku, to jest takie rozeznanie nasze, że jest potrzebne, aby mówić o charyzmatach i aby dokonywało się przebudzenie. Wielu z nas jeszcze się nie przebudziło. Więc trzeba zacząć od czego? Trzeba zacząć od budzenia żywej wiary. A więc ewangelizować. Musimy się reewangelizować. Musimy jakby ewangelizować siebie. Jakby na nowo stawać w obecności Pana, który przychodzi do nas jako nasz Zbawca, jedyny Pan, Jezus Chrystus. Budzenie żywej wiary. Dalej, otwarcie na Ducha Świętego. Otwarcie na Ducha Świętego. Mamy odnajdywać Ducha Świętego, otwierać się na Niego. Pamiętamy, Paweł spotkał kiedyś takich 12 mężczyzn, którzy nawet nie słyszeli, że Duch Święty istnieje. Zrobił im wykład, katechezę, włożył na nich ręce, powiedział: przyjdź Duchu Święty, i Duch Święty stąpił na nich. Otwarcie na Ducha Świętego. Jan 23 papież zwołał Sobór Watykański II, wszystkich biskupów z całego świata. To było niezwykłe wydarzenie. Przeszło 3000 biskupów z całego świata. I modlił się: spraw na nowo Twoje cuda w tych dniach, aby stały się na nowo zielone święta. Modlił się, żeby na nowo były zielone święta. I tak się stało. Powstały różne po soborze wspólnoty, ruchy religijne, stowarzyszenia. Odnowa w Duchu Świętym. A więc potrzebna jest też wiedza, pewna znajomość. Musimy rozpoznać, bo doświadczamy we wspólnocie różnych zachowań charyzmatycznych. Są tak zwane charyzmaty, o których mówi powiedzmy święty Paweł. Dar języków, ale nie wszyscy się modlą w językach i mogą mieć pewne wątpliwości, albo po prostu co zrobić, gdy modlimy się, gdy ktoś się modli w językach, a ja się nie modlę. Jak mam się modlić? Na ten temat będziemy rozmawiali. Przyjdzie taki moment, nie dzisiaj, ale czy ktoś wypowiada proroctwo? I na czym polega dar proroctwa we wspólnocie? Czy tylko na tym, że ktoś stanie i mówi: Pan mówi do nas, radujcie się, jestem z wami, nawróćcie się i tak dalej. Rozumie się takie słowo prorocze, bezpośrednie, czy? No, o tym temat będziemy mówili. Nasz udział w objawianiu się charyzmatów. Nasz udział w objawianiu się charyzmatów. Powinniśmy modlić się, aby otrzymać charyzmaty. Być gotowym na przyjęcie tych darów. Usunąć pewne przeszkody, które są w nas. Mogą być przeszkody. I głosić Ewangelię, bo zawsze charyzmaty są związane z ewangelizacją. Charyzmaty, chociaż nie są oznaką naszej świętości, ale nas prowadzą do świętości, bo jeżeli pełnimy wolę Bożą i służymy w Kościele w sprawie ewangelizacji na różne sposoby, to uświęcamy się. Z jednej strony nie są znakiem naszej świętości, ale posługując charyzmatami, uświęcamy się. Bo Królestwo Boże przez nas działa, po prostu rośnie w innych. Amen.